Arkadiusz Łukasiak. Rocznik mińsko-mazowiecki. Tom 17. Była taka fabryka, historia zakładów Rudzki i spółka. Mało kto współcześnie zdaje sobie sprawę, że istniejąca w Mińsku Mazowieckim fabryka urządzeń dźwigowych spółka akcyjna jest sukcesorem jednego z najstarszych i największych polskich przedsiębiorstw przemysłu metalowego, to jest Towarzystwa Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i spółka. Powstało ono w 1858 roku jako mała odlewnia, a przeżywało swój rozkwit w latach 1890-1913 jako gigantyczne przedsiębiorstwo zatrudniające w 1913 roku 2000 osób w dwóch swoich zakładach oraz 7000 na licznych budowach mostów w byłym Imperium Carskim. Zakłady Hipolita Cegielskiego z Poznania czy Ludwika Zieleniewskiego z Krakowa, choć starsze rodowodem i należące do podobnej branży co firma K. Rudzki i spółka, wobec niego mogły w tym czasie uchodzić za zakłady rzemieślnicze, a nie przemysłowe. 29 stycznia 1858 roku powstało przedsiębiorstwo pod nazwą Gisernia Rudzkiego i spółka przy warsztatach żeglugi parowej w Warszawie. Znajdowało się ono na Solcu, między ulicami Czerniakowską a Rozbrat. Powstało na mocy notarialnego aktu założycielskiego z 29 stycznia 1858 roku. Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, oddział w Otwocku, KS HIP numer 3001A, 4479, akt trzeci. Zatrudniało ono początkowo w 1860 roku 40 osób. J. Kolenda, przedsiębiorstwo K. Rudzki i spółka w latach 1858-1900, ewolucja jego form organizacyjno-prawnych. W. Warszawa w XIX wieku 1795-1918, zeszyt drugi, Warszawa, 1971 rok, strona 61. Z biegiem lat stało się jednym z największych polskich przedsiębiorstw przemysłu metalowego, znanym przede wszystkim z produkcji i budowy mostów. Według statutu spółki udziały wspólników wynosiły razem 282 tysiące rubli, w tym 53% kapitału należało do Andrzeja Zamoyskiego, 8%, do Leopolda Kronenberga, 39%, do innych wspólników. Konstanty Rudzki przystępował do spółki bez własnego kapitału. Jego wkład miał być uiszczany w gotowiźnie w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Jako dyrektor miał otrzymywać 10% od pozostałej reszty, 10% przeznaczono na kapitał zapasowy. A z pozostałości zysku 1/3 miała należeć także do Rudzkiego w wyniku równego podziału między posiadaczy trzech równych udziałów spółki. Rudzki w rezultacie powinien był otrzymać 37% czystego zysku przedsiębiorstwa. Spółka Kraśniejska 39% miała uiścić wkład częścią w gotowiźnie, częścią w odlewach oraz w jednokwartalnym zapasie surówki. Jako wspólnik komandytowy składała się z dwóch osób jedność stanowiących. J. Kolenda, przedsiębiorstwo K. Rudzki i spółka, strona 62-64. Byli nimi Jakub Bert i Samuel Hersch-Müllard. Założycielem przedsiębiorstwa K. Rudzki i spółka był zespół osób charakterystycznych dla ówczesnego społeczeństwa Królestwa Polskiego, związanych z jego życiem gospodarczym. Hrabia Andrzej Zamoyski reprezentował spółki żeglugi parowej. Znany był z wielokierunkowej działalności gospodarczej, służącej głównie potrzebom rolnictwa. Leopold Kronenberg angażował się w wiele dziedzin przemysłu i transportu. Stał na czele wielu spółek, które zbudowały kilka ważnych linii kolejowych, a także rozbudowywał cukrownie, organizował górnictwo i hutnictwo i tym podobne. Konstanty Rudzki był nieprzeciętnym specjalistą. To inżynier, technolog i mechanik. Reprezentował on inteligencję pochodzenia szlacheckiego. Tak go ocenia w swojej książce poświęconej budowie mostów Marek Rybak. Jako mechanik wykształcony we Francji miał zachodnie wyobrażenie o funkcji kapitału w przemyśle i budownictwie. M. Rybak, Mosty w 70-leciu państwa polskiego, Warszawa, 1994 rok, strona 29. W 1857 roku został on zaangażowany przez hrabiego Andrzeja Zamoyskiego do kierowania warsztatami żeglugi parowej. Przechodziły one wtedy poważny kryzys finansowy i organizacyjny. Rudzki w bardzo krótkim czasie przeprowadził reorganizację. Żegluga parowa została przez niego podzielona na parę oddziałów, z czego odlewnie sam poprowadził. A Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, Warszawa, 1989 rok, tom 2, strona 28. Inicjatywa założenia kiserni wypłynęła m.in. z potrzeby zwiększenia rentowności od całego zespołu poczynań żeglugi parowej. Według umowy założycielskiej spółka komandytowa trwać miała do 18 lutego 1873 roku, po czym nastąpić miał podział masy czynnej między wspólników. Spółka do tego terminu przetrwała, choć Rudzki tracił stopniowo wspólników. 7 kwietnia 1873 roku nabył on przedsiębiorstwo na wyłączną własność na publicznej licytacji i 14 kwietnia 1873 roku spółka została zamknięta. J. Kolenda, Zarys historii fabryki urządzeń dźwigowych w Mińsku Mazowieckim, Powielane, Warszawa, 1965 rok, strony od 3 do 4. Warszawa wówczas była największym ośrodkiem przemysłu metalowego w Królestwie Polskim. Największymi zakładami były Państwowa Fabryka Maszyn na Solcu, Fabryka Narzędzi i Maszyn Rolniczych na ulicy Świętojerskiej. Poważnym przedsiębiorstwem przemysłowym były Warsztaty Żeglugi Parowej, zatrudniające w 1860 roku 300 robotników. Nowo powstały zakład Rudzkiego wyposażony był w maszynę parową o mocy 12 koni mechanicznych, 2 piece kopułowe, 6 pieców do wypalania koksu, odlewnie żelaza i mosiądzu, warsztaty kowalskie oraz w ślusarnie, modelarnie, polernie, magazyny na wyroby i surowce, biuro, kreślarnie. W 1860 roku firma zatrudniała 40 osób. Konstanty Rudzki widział w rozwoju kolei czynnik mogący uczynić z jego małego, liczącego w 1860 roku 40 osób przedsiębiorstwa, liczący się w skali nie tylko królestwa, lecz całego imperium carskiego, zakład przemysłowy, czego też w ciągu niespełna 30 lat dokonał. Konstanty Rudzki w założonej przez siebie odlewni produkował urządzenia dla przemysłu rolno-spożywczego, to jest kotły dla gorzelni i cukrowni, maszyny rolnicze, proste części maszyn. W latach 60. XIX wieku Rudzki zaoferował dyrekcji drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej wykonanie 2 parowozów za cenę o wiele niższą niż zawarta w ofercie belgijskiej firmy Cockerilla. Oferta ta nie została przyjęta. Dyrekcja wolała wybrać renomowaną firmę belgijską niż mało znanego polskiego fabrykanta. Mimo to Rudzki wykonał na własne ryzyko 2 parowozy. Już przed przejęciem na własność zarządzanych przez siebie zakładów produkował w nich konstruowane przez siebie maszyny parowe. Były to lokomobile, przenośne silniki parowe służące jako napęd tartaków, młynów i młockarni. Przegląd techniczny numer 26 z 26 grudnia 1934 roku, strona 744. Przedsiębiorstwo kilkakrotnie zmieniło swoją formę prawno-organizacyjną. W 1873 roku stało się przedsiębiorstwem własnym Konstantego Rudzkiego. W 1877 fabryką machin i odlewów K. Rudzki spółka, spółką firmowo-komandytową. W 1882 roku towarzystwem udziałowym fabryki machin i odlewów żelaznych, dawniej K. Rudzki spółka, spółką handlowo-udziałową. W 1893 przedsiębiorstwo przekształca się w spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki Spółka w Warszawie. Datą przekształceń odpowiada stale zwiększający się kapitał zakładowy fabryki warszawskiej. 1873. Wartość nieruchomości wynosiła 52 097 rubli srebrem. 1874. Wartość posesji wynosiła 84 746 rubli srebrem. 1877. Kapitał zakładowy 125 000 rubli srebrem. 1882. Kapitał zakładowy 250 000 rubli srebrem. 1893. Kapitał zakładowy 600 000 rubli srebrem. Zwiększa się także plac fabryczny. W latach 1873-1877 przedsiębiorstwo stanowiło wyłączną własność Rudzkiego. Wybudował on w Warszawie nowe hale fabryczne na ulicach Solec, Fabrycznej i Przemysłowej. Powstały wtedy oddzielna hala montażu konstrukcji stalowych, hala budowy pomp kolejowych, a także dział budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów. Do lat 90. XIX wieku głównym asortymentem spółki udziałowej były maszyny do młynów, tartaków, gorzelni, cukrowni, kolumny, belki kute i lane, schody, balustrady, ogrodzenia, rynny, meble ogrodowe, pomniki, kaloryfery, wanny, pompy, wodociągi, zlewy kuchenne, transmisje fabryczne i tym podobne. Podstawową specjalnością przedsiębiorstwa były rury lane dla wodociągów. Wykonywano także na zamówienia odlewy żelazne i mosiężne, na przykład części maszyn. W 1877 roku przystąpili do spółki komandytowo-firmowej i udziałowej ludzie związanych z budową kolei, często o rozległych kontaktach w sferach rządowych Rosji, to jest Stanisław Filipowski, Włodzimierz Mazurkowski, Felix Wojciechowski. Otwierało to przed fabryką rozległe możliwości korzystania z zamówień rządowych, będących często po preferencyjnych cenach dla przedsiębiorstw rodzimych. Około 1890 roku firma otworzyła filię w Jekaterynosławiu, obecnie Dniepropietrowsk, aby tym samym znajdować się bliżej bardzo chłonnego rynku rosyjskiego. W 1981 roku rząd rosyjski zdecydował się na budowę kolei transsyberyjskiej. Wraz z rozpoczęciem tej gigantycznej inwestycji przed przedsiębiorstwem Rudzkiego otworzyły się nowe możliwości, to jest skorzystania z uczestnictwa w tej gigantycznej inwestycji. Na początku lat 90. XIX wieku firma Rudzkiego zaczęła się specjalizować w produkcji i budowie stalowych konstrukcji mostowych. J. Jankowski, Mosty w Polsce i Mostowscy Polscy, od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej. Wrocław, Gdańsk, 1973 rok. Strona 274. W 1892 roku Konstanty Rudzki ze względu na wiek wycofał się z czynnej pracy, pozostając nadal głównym akcjonariuszem spółki. Firma Rudzkiego była już wtedy przedsiębiorstwem największym, najlepiej wyposażonym w sprzęt i zaplecze produkcyjne spośród innych fabryk przemysłu metalowego, nie tylko Królestwa, ale i Cesarstwa Rosyjskiego. 1897 rok. W przemyśle metalowym w Królestwie Polskim było zatrudnionych około 24 tysiące robotników. J. Bartyś, produkcja maszyn i urządzeń i narzędzi pracy. W Historia kultury materialnej Polski w zarysie od 1870 do 1918, tom 4, Warszawa, Kraków, 1979 rok, strona 149. W zakładach Rudzkiego zatrudnionych w 1897 roku było 1000 osób. I. Pietrzak-Pawłowska, Królestwo Polskie w okresie wielkokapitalistycznym 1895-1900 w Historia Polski, tom 2, 1850-1918/1864-1918, Warszawa, 1959 rok, strona 563. Dnia 22 czerwca 1893 roku powołano do życia spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych Konstanty Rudzki Spółka. Pod tą nazwą znane jest na terenie Rosji, gdzie uważane jest za przedsiębiorstwo rosyjskie. Założycielami spółki akcyjnej byli Konstanty Rudzki, Hipolit Cieszkowski, Felix Wojciechowski, Stanisław Filipowski, Włodzimierz Mazurowski. Wszyscy oni, poza Hipolitem Cieszkowskim, byli wspólnikami spółki udziałowej. Spółka akcyjna powstała, by móc sprostać wymogom stale rozwijającego się przedsiębiorstwa, tak żeby zwiększyć kapitał zakładowy. Musiał być on znacznie większy od kapitału spółki udziałowej, ponieważ skala pracy i ich zasięg wymagały znacznych środków finansowych, a te można było najszybciej zgromadzić drogą utworzenia spółki akcyjnej. Spółka akcyjna powstała w czasie szybkiego rozwoju kolejnictwa, tak w znaczeniu ilościowym, jak i jakościowym. W Królestwie i w Rosji powstawały wtedy liczne linie kolejowe, wzrastał ciężar pociągów, stale też wzrastała szybkość i wielkość przewozów. Zmiany te rodziły korzystną koniunkturę dla przemysłu metalowego. Na przykład należało budować coraz większe mosty w najdalszych zakątkach Imperium Carskiego i wznosić je należało w jak najkrótszym czasie. Kapitał spółki akcyjnej był całkowicie pochodzenia krajowego i wnosił 22 czerwca 1893 roku 600 tysięcy rubli, w roku 1913 4 miliony rubli. Z. Pustoła, Towarzystwa Przemysłu Metalowego Karucki Spółka. W Encyklopedii Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, tom 2, Warszawa, 1981 rok, strona 413. Już w 1890 roku przedsiębiorstwo Karucki Spółka zbudowało swój pierwszy jednoprzęsłowy most kolejowy na linii kolei humańskiej o rozpiętości 55,38 metra. W latach 1895-1897 zbudowało trzy mosty dla kolei usuryjskiej o długościach całkowitych 180, 260, 350 metrów. Dwie fotografie. Budowa mostów na kolei usuryjskiej. Na rok 1896 przypada wielki, prestiżowy sukces fabryki. Na wszechrosyjskiej wystawie w Niżnym Nowogrodzie nad Oką przedsiębiorstwo zostaje wyróżnione za wyroby najwyższą nagrodą, to jest herbem państwa. Od tego czasu wyroby czy budowane mosty były ozdabiane dwugłowym orłem carskim. Wobec dużej konkurencji innych fabryk ceny wyrobów Rudzkiego były niskie. Wysokie zyski osiągano przez rozszerzenie produkcji i dla jej rozszerzenia podjęto się budowy fabryki w Mińsku Mazowieckim, zwanym wówczas Nowomińskiem. Mińsk miał znakomite warunki komunikacyjne, leżąc na linii kolejowej Terespolskiej, podczas gdy fabryka warszawska aż do I wojny światowej posługiwała się transportem konnym w dotarciu do przestrzeni lub stacji kolejowej. Poza tym tory po lewej stronie Wisły były normalno-torowe, a nie jak w części Królestwa leżącej po prawej stronie Wisły i Rosji szeroko-torowe. Myśl o budowie tam fabryki pojawiła się już stosunkowo wcześnie, bo już w 1877 roku podsunął ją wspólnik Rudzkiego Felix Wojciechowski, będący w tym czasie dyrektorem kolei Terespolskiej. Otóż w trakcie prac związanych z wymianą szyn i budową drugiego toru na powyższym szlaku znalazł on korzystnie usytuowaną działkę na terenie Mińska Mazowieckiego. Położona była ona opodal torów kolejowych, z niej wybierano żwir i piasek na potrzeby kolei, a i cena jej była odpowiednio niska. Zaproponował wspólnikom kupno jej i wzniesienie tam fabryki. Felix Wojciechowski poczynił nawet starania w kierunku budowy bocznicy kolejowej. E. Sokal, wspomnienie pozgonne Felix Wojciechowski, Przegląd techniczny numer 16 z 22 marca 1912 roku, strona 220. Niestety ten bliski realizacji projekt nie uzyskał aprobaty wspólników. Został przypomniany dopiero w 1898 roku. Plac pod fabrykę, ponad 4 razy większy od posesji warszawskiej, kupiono 21 lutego 1899 roku za 31 600 rubli od Seweryna Dori Dernałowicza. J. Kolenda, Zarys historii, strona 10. Plac ten o powierzchni około 17 hektarów usytuowany był na południe od zabudowy miasta. Dotykał od wschodu rzeki Srebrnej, od północy leżał w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej z bardzo bliskim dworcem. Od zachodu sąsiadował z drogą Mińsk-Karczew, ukośnie przecinającą wtedy tory. Na południe zaś leżały tereny zielone. Budowę fabryki pod kierunkiem architekta Stefana Schillera, projektanta m.in. budynku Politechniki Warszawskiej, czy też wiaduktu mostu Poniatowskiego, rozpoczęto w 1898 roku. S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa, 1954 rok, strona 303. Zakład ten był nowocześnie zaprojektowany i posiadał 2 hale montażowe konstrukcji mostowych, kotłownie, kotlarnie, budynek elektrowni zakładowej o mocy 390 kW, budynek łaźni, budynek straży pożarnej, ambulatorium, szkołę przyfabryczną oraz bocznicę kolejową. Fabryka w Mińsku została bardzo szybko uruchomiona. W latach 1901-1902 było w niej zatrudnionych 450 robotników. Byli to w głównej mierze sprowadzeni z Warszawy robotnicy, wśród nich 432 stanowiły osoby wykwalifikowane, zaś 18 to pomocnicy. Średnia płaca roczna robotnika w fabryce w Warszawie wynosiła około 275 rubli. W tym czasie średni roczny zarobek robotnika fabrycznego wynosił 223 ruble, a przeciętna płaca robotnika folwarcznego 124 ruble. Roczna produkcja mińskiej fabryki w postaci mostów, wiązań dachowych i zbiorników wynosiła 284 936 pudów o wartości 916 tysięcy rubli. Stanowiła ona 32% wartości produkcji całego przedsiębiorstwa w roku 1900. Moment powstania fabryki w Mińsku Mazowieckim w dziejach przedsiębiorstwa był okresem dużych nadziei na dalszy rozwój. W nowej ustawie spółki, zatwierdzonej 14 lipca 1901 roku, paragraf trzeci mówi: Towarzystwu służy prawo nabywania na własność zakładów nowych lub wydzierżawiania potrzebnych mu zakładów przemysłowych z możliwością nabywania w tym celu gruntów i lasów. Towarzystwu służy również prawo w celu sprzedaży wyrobów swojej fabryki, zakładania w miejscowościach, gdzie uzna za stosowne odpowiednich składów i sklepów. Uwaga! Oprócz gruntu, który towarzystwo posiada w powiecie nowomińskim, guberni warszawskiej, dozwala się towarzystwu nabyć w tej samej guberni na potrzeby przedsiębiorstwa ucząstek ziemi. Dalsze następnie nabywanie przez towarzystwo majątku nieruchomego w miejscowościach, gdzie takie nabywanie przez cudzoziemców lub Żydów prawem wzbronione jest, pod żadnym pozorem nie dozwala się. Ustawa Towarzystwa Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i Spółka w Warszawie, Warszawa, 1902 rok. W 1899 roku umiera 79-letni Konstanty Rudzki, pozostawiając wieloletnie doświadczenie swoim następcom i poza innymi aktami filantropii w testamencie ofiarowuje 5000 rubli na kasę Mianowskiego, z przeznaczeniem procentu od tego kapitału za najlepsze dzieła w zakresie wiedzy technicznej. Towarzystwo w latach 1898-99 i 1899-1900 ofiarowuje w sumie 5500 rubli na budowę Politechniki Warszawskiej, a w latach następnych sponsoruje przegląd techniczny. Kryzys gospodarczy w latach 1899-1907 zaskoczył przedsiębiorstwo w trakcie budowy mińskiej fabryki i w początku jej funkcjonowania. Groził brakiem kredytów, trudnością zbytu i bezrobociem. przedsiębiorstwo Rudzkiego, kryzys ten zniosło jednak o wiele łatwiej niż małe zakłady przemysłowe. Jedną z przyczyn kryzysu był nieproporcjonalny względem popytu wzrost produkcji osiągnięty głównie w przemyśle ciężkim. Słaby i niedorozwinięty rynek wewnętrzny Imperium Carskiego nie był w stanie go wchłonąć. W Rosji istniała duża dysproporcja między nowoczesnym i bujnie rozwijającym się przemysłem, a zacofanym i nieproduktywnym rolnictwem. Z powodu nadprodukcji ceny stali i produktów przemysłu metalowego raptownie spadły. Aby utrzymać ceny na odpowiednim poziomie, powstały liczne porozumienia pomiędzy poszczególnymi wytwórcami, zwane syndykatami. Syndykaty zrzeszały na ogół przedsiębiorstwa duże i ustalały wspólnie wysokość produkcji oraz ceny, które obowiązywały wszystkich swych członków za swoje produkty. Od roku 1902 Towarzystwo Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych Rudzki Spółka stało się członkiem akcyjnego Towarzystwa Sprzedaży Wyrobów Rosyjskich Zakładów Metalurgicznych, zwanym w skrócie Prodamet. W syndykacie tym, firmie K. Rudzki Spółka, przyznano 17% wszystkich robót mostowych na terenie państwa rosyjskiego. M. Rybak, Dzienniki, cytat, strona 29. W okresie wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905 fabryka rozpoczyna produkcję dla celów wojskowych, produkując pociski armatnie. Wydział amunicyjny fabryki prowadził swą produkcję do 1915 roku. W latach rewolucji 1905-1907 produkcja zmniejszyła się, tak że akcjonariusze nie otrzymali dywidendy. W dniach 26 lipca, 22 sierpnia i 30 października 1905 roku miały miejsce w fabryce strajki o podłożu ekonomiczno-politycznym, a Stelmaszczyk ruch robotniczy w Mińsku Mazowieckim i regionie w Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421-1971, Warszawa 1976 rok, strona 339. W 1906 roku firma ogranicza czas pracy do 3 dni w tygodniu. Po upływie pół roku sytuacja się nieco poprawiła. W latach 1907-1910 następują redukcje pracowników. W fabryce pozostaje nieliczna grupa ludzi do obsługi maszyn oraz załoga wydziału amunicyjnego, który pracuje przez całą dobę, wykonując zamówienia rządu carskiego. W 1910 roku dyrekcja fabryki dała robotnikom urlopy bezpłatne, obiecując ponowne przyjęcie przy nowych zamówieniach. Gdy fabryka otrzymała nowe, duże zamówienia na budowę mostów, ponownie przyjęto ludzi do pracy. Były to zamówienia na mosty na rzekach Amur, długość 2598 metrów, Zieja, długość 898 metrów, Bureja, długość 512 metrów, Tom, długość 430 metrów, Newa, długość 100 metrów. J. Jankowski, Dzienniki, cytat, ze strony 276. Historia strajków mińskiej fabryki splata się z długą historią budowy trzeciego mostu w Warszawie, obecnie most księcia Poniatowskiego, który wraz z wiaduktem od strony Warszawy i nasypem od strony Pragi został zbudowany w latach 1905-1913. Przy budowie fundamentów pod wiadukt użyto systemu kompresol. Sposób ten, wynaleziony w 1900 roku, zastosowany był w danym wypadku po raz pierwszy w państwie rosyjskim. Podczas budowy mostu Poniatowskiego po raz pierwszy przy pracach budowlanych w Królestwie Polskim użyto mechanicznych betoniarek. Wtedy też połączenie dwóch materiałów, żelaza i betonu, zyskało nazwę żelbetu. Zaproponował ją inżynier Kazimierz Obrębowski, nadzorujący budowę z ramienia miasta. M. Rybak, Dzienniki, cytat, ze strony 34 i 35. Na terenie Królestwa i zachodnich guberni Cesarstwa firma zbudowała szereg mostów. Prowadziła przebudowę i wymianę mostów na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej oraz na kolejach nadwiślańskich, na linii Kaliskiej i linii Siedlce-Połock. Na Bugu zostały zbudowane trzy mosty o długości 292 metrów pod Włodawą. pod Fronołowem długości 287 metrów i pod Wyszkowem długości 127 metrów. Na linii Łuków-Lublin zbudowano most przez Wieprz. Wykonano też mosty na liniach zaniemieńskich kolei Warszawa-Petersburg. Trzy fotografie. Budowa mostu na rzece Niemen. Na Dnieprze postawiono dwa mosty. Jeden na kolei Poleskiej długości 300 metrów, drugi drogowy, sześcioprzęsłowy o długości 203 metrów pod Kijowem, a także most Zwierzyniecki przez Wilię, czy pierwszy metalowy most drogowy przez Niemen w Grodnie oraz wiele innych. J. Jankowski, Dzienniki Cytat, ze stron 207-210. Fotografia. Budowa mostu na rzece Imań. W przededniu I wojny światowej fabryka przeżywa znaczne ożywienie produkcyjne. W 1910 i 1911 podnosi kapitał zakładowy do 3 milionów rubli, a w 1913-14 na 4 miliony rubli. Są to lata największej w dziejach przedsiębiorstwa produkcji. Gdy firma Rudzkiego otrzymała do wykonania wszystkie mosty na wschodniej i środkowej części kolei Amurskiej, stanęły przed nią wtedy niemałe trudności organizacyjne, z którymi szybko się uporała. Całość stalowych konstrukcji mostowych została wykonana w Mińsku Mazowieckim i przewieziona została koleją do Odessy, a stąd drogą morską poprzez kanał Suezki była transportowana na Daleki Wschód, do Nikołajewska przy ujściu Amuru do morza. Po przeładowaniu na barki części konstrukcyjne były dostarczane rzeką na miejsce budowy, odległe nieraz o 2,5 tysiąca kilometrów. Zdjęcie. Most Ochtieński przez rzekę Newę. W tym czasie firma K. Rudzki Spółka wykonała na terenie Rosji dziesiątki kesonów na Newie, Wołdzie, Achtubie, Buzani, Oce, Kamie, Desnie i wielu innych rzekach, sięgając na Daleki Wschód, gdzie budowała kesony podstawiane przez siebie mosty na Amurze i jego dopływach, na dopływach Usuri, rzeki Bikin, Iwań i Chor na granicy chińskiej i w Chinach, w Mandżurii. J. Jankowski, Dzienniki Cytat, ze strony 207-272. Towarzystwo, korzystając z wielkiego ożywienia w zakresie budowy dróg żelaznych, floty oraz zbrojeń i wypływających stąd zamówień rządowych, przewiduje dalszy rozwój produkcji. W tym celu kupuje place w Grochowie w powiecie warszawskim i Elżbietowie w powiecie mińskim. Planuje budowę trzeciej fabryki, dokonuje zakupów maszyn i urządzeń. Zarząd towarzystwa, który w 1893 roku był trzyosobowy, w 1911-1912 liczył 6 osób, a w 1912-13 i 13-14 7 osób. W 1912-13 roku do zarządu wchodzą Stanisław Lubomirski, Edward Landie, Stanisław Klimowicz, Antoni Wysocki, Marian Zakrzewski, Adolf Wolski, Andrzej Wierzbicki. Wolski i Wierzbicki po wieloletnim pobycie w Petersburgu rozporządzali bardzo korzystnymi dla przedsiębiorstwa kontaktami w sferach rządowych. Mogli ułatwić pozyskanie zamówień rządowych. Przebywali oni w zasadzie w Petersburgu jako przedstawiciele zarządu towarzystwa. A Wierzbicki, wspomnienia i dokumenty, Warszawa, 1957 rok. W fabrykach i na montażach przedsiębiorstwo zatrudniało w 1913 roku ponad 9 tysięcy osób. W latach 1895-1915 firma K. Rudzki Spółka wykonała ogółem w Królestwie i Cesarstwie około 24 tysiące metrów bieżących metalowych mostów kolejowych, prawie wyłącznie ze stali zlewnej i około 5 tysięcy metrów bieżących drogowych. Fabryka w Mińsku Mazowieckim była zakładem, jak na tamte czasy, na wskroś nowoczesnym. Wokół niej, z miejsca, zaczęło się także koncentrować życie kulturalne i gospodarcze Mińska. Fabryka Rudzkiego była miejscem, gdzie często niepiśmienny i niewykwalifikowany robotnik pochodzący z okolicznych wsi mógł skorzystać tak w sensie materialnym, jak i duchowym. Dzięki pracy w fabryce nie tylko zdobywał środki utrzymania, ale uzyskiwał też kwalifikacje zawodowe, a przy okazji mógł się uczyć w szkole prowadzonej przez fabrykę. W szkole przyfabrycznej obok nauki czytania i pisania prowadzono nieodpłatne kursy techniczne dla stworzenia w fabryce niższej kadry technicznej, która z czasem mogła awansować na wyższą. Kursy te prowadził m.in. inżynier Aureliusz Chruścielewski. T. Chruścielewski o rodzinie Klimaszewskich, rocznik mińsko-mazowiecki, zeszyt czwarty, część pierwsza, 1997-1998, strona 132. Fabryka Rudzkiego w Mińsku Mazowieckim od czasu swego powstania posiadała szkołę fabryczną w 1912 roku 148 uczniów, wydając na nią od 1700 do 8000 rubli rocznie. Kasę chorych, jako pomoc robotnikom, na przykład w 1905-6 na ten cel wydano 10 tysięcy rubli. Ambulatorium przyzakładowe w 1912 roku 5 łóżek. K. Mitkiewicz, Spojrzenie wstecz, Warszawa, 1970 rok, strony 6, 7 i 33. Na ubezpieczenie robotników w towarzystwie Przezorność wydano 10 tysięcy rubli. Od 1912 roku w fabryce były straż ogniowa, utrzymanie straży wraz z czytelnią wynosiło 663 ruble i 56 kopiejek. Łaźnia zakładowa. Rocznie na ten cel fabryka wydawała około 560 rubli. Orkiestra fabryczna założona kosztem 420 rubli i 52 kopiejek. W innych ówczesnych fabrykach Królestwa Polskiego nie zawsze była szkoła. Kasy chorych wprowadzono od roku 1912. W 1912 straż ogniowa była tylko przy 12 fabrykach, orkiestry zaś posiadało 5 fabryk. A sal jadalnych było tylko 33 na 899 przedsiębiorstw. Mimo tego, że fabryka była nastawiona na osiąganie jak najwyższych zysków, to z myślą o swej przyszłości ponosiła dość znaczne wydatki na cele socjalne. Zarząd towarzystwa rozumiał bowiem to, że tylko wykwalifikowana, sprawnie zarządzana załoga zakładu może realizować zadania stojące przed przedsiębiorstwem. Wydatki te zwróciły się na pewno w postaci wymiernych rezultatów finansowych. W 1906 roku staraniem administracji fabrycznej powstało koło samokształceniowe, z którego oprócz fabryki korzystało i miasto. Organizowało ono kursy, wykłady, odczyty. Zajęcia prowadziła miejscowa inteligencja, zatrudnieni w fabryce inżynierowie Aureliusz Chruścielewski i Henryk Jasiński oraz przyjeżdżający z Warszawy, związani z kręgami tzw. postępowych demokratów lub socjalistów, Andrzej Niemojewski, Ludwik Krzywicki, Iza Moszczyńska, Stanisław Wojciechowski. Część słuchaczy koła samokształcenia utworzyła koło wolnej myśli niepodległej. Przedsiębiorstwo w zakresie budowy mostów uchodziło w Rosji za jedno z najpoważniejszych i godnych zaufania firm. Wykazało się twórczą i sumienną pracą. Prowadziło nieraz roboty w bardzo trudnych warunkach hydrologicznych i podejmowało szereg nowych wyzwań technicznych i technologicznych, m.in. naprawa i budowa mostów kolejowych bez wstrzymywania ruchu pociągów poprzez nasuwanie przęsła, zastosowanie na budowie mechanicznych betoniarek czy pierwsze w Królestwie odlewy ze stali konwenterowej. Szczytem osiągnięć Towarzystwa Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki Spółka był rok poprzedzający I wojnę światową. Zapewne dalej szłoby ono drogą rozwoju. Wszak w roku 1913 było firmą znaną i cenioną nie tylko w granicach Imperium Carskiego. Choć firma nie prowadziła robót poza jego granicami, to jednak jej dorobek był znany. Na przykład w czasopiśmiennictwie technicznym innych krajów informowano o jej osiągnięciach, szczególnie podczas budowy mostu na Amurze. Może gdyby nie pierwsza wojna światowa, osiągnęłaby znacznie więcej. W fabryce w 1915 roku miał miejsce strajk o charakterze ekonomicznym. Żądano usunięcia kierownika Wydziału Amunicyjnego. Interweniował w tym przypadku osobiście minister wojny Suchomilnow, usuwając z pracy 14 aktywnych robotników. A Stelmaszczyk, dzienniki, cytat ze strony 341 i 342. Wycofujące się wojska rosyjskie nie zniszczyły fabryki mińskiej i warszawskiej. Część robotników i personelu kierowniczego powołano w szeregi armii carskiej już na samym początku wojny. Przykładowo inżynier Julian Eberhard, późniejszy wiceminister, był w trakcie wojny naczelnikiem budowy drewnianych mostów wojennych na Dźwinie Zachodniej. J. Jankowski, Dzienniki, cytat ze strony 266. Część zaś ekip montażowych przedsiębiorstwa wybuch I wojny światowej zastał na budowach w Rosji. Prowadzono jeszcze prace na dalekich wschodnich krańcach Imperium Carskiego, m.in. na wschodniej i środkowej górskiej części kolei amurskiej. Florian Kowalewski, robotnicy fabryki w Mińsku w 1915 roku w liczbie 400 wraz z rodzinami zostali ewakuowani do Jekaterynosławia, gdzie w miejscu zburzonej w 1905 roku fabryki wznieśli nową i kontynuowali produkcję na cele wojenne. Maszyny i urządzenia fabryki mińskiej i warszawskiej, towarzystwa fabryki machin i odlewów żelaznych K. Rudzki Spółka zostały także wywiezione do Jekaterynosławia. Mówi o tym Wojkow w swym tajnym raporcie, dając przy tym nadzwyczaj pochlebną opinię o przedsiębiorstwie i pracach przez nie prowadzonych. K. Rudzki Spółka, towarzystwo udziałowe fabryki machin i odlewów, zakłady Gigant. Roszczenia wynoszą łącznie 2 miliony rubli. Zakłady ewakuowano z Warszawy do Jekaterynosławia. Prawie całe wyposażenie wywiezione w 450 wagonach. Przed ewakuacją budowały mosty. Zbudowały most na Wiśle, most Ochtiński w Piotrogrodzie, ogromny most kolejowy długości 1100 sążni na Amurze. W samych zakładach pracowało 2000 osób. Zostały umieszczone i były czynne w Jekaterynosławiu i uruchomiły produkcję pocisków. Za podlegające reewakuacji uznano 400 jednostek o wartości 676 tysięcy rubli, 245 jednostek na łączną sumę 349 tysięcy rubli, jako nabyte po nacjonalizacji pozostaje u nas. Z tej części mienia ponad połowa w swoim czasie została wysłana do innych zakładów na Ukrainie. Reszta znajduje się w fabryce. Rewakuacja tych zakładów, które bez wątpienia będą odgrywały ważną rolę w rozwoju przemysłu polskiego, jest trudną sprawą. Zakłady nie zostały znacjonalizowane, wobec czego reszta mienia pozostaje w rękach właściciela. 1921-23. Dwa lata prac delegacji rosyjsko-ukraińskiej, rosyjsko-ukraińsko-polskich komisji mieszanych, reewakuacyjnej i specjalnej nad wykonaniem ryskiego traktatu pokojowego, sprawozdanie. W J. Kumaniecki, tajny raport Wojkowa, czyli radziecka taktyka zwrotu polskiego mienia gospodarczego i kulturalnego po pokoju ryskim. Warszawa, 1991 rok, strona 117. Zakład w Jekaterynosławiu został uruchomiony i kontynuował on produkcję zbrojeniową pod kierunkiem inżyniera Pruszyńskiego. Zatrudnionych w nim było 1000 osób. Załoga została wciągnięta w wydarzenia rewolucyjne 1917 roku. Produkcję wstrzymano, zapasy amunicji wydano na potrzeby rewolucji. Niektórzy z robotników wzięli udział w rewolucji po stronie bolszewików. Robotnik fabryki Żebrowski poległ w walkach. W głównym komitecie Jekaterynosławia znalazło się kilku robotników fabryki Rudzkiego. Komisarzem na jej terenie był Kazimierz Bielski. J. Kolenda, Zarys historii, strona 26. Jesienią 1918 roku rozpoczął się okres niezorganizowanej ewakuacji załogi fabryki z Jekaterynosławia do Polski. Większość wróciła w 1919 roku, reszta oraz personel techniczny i administracyjny powrócił w roku 1921. We wrześniu 1915 roku wojskowy zarząd niemiecki Militar Generaldirektion der Eisenbahnen Brückenbauanstalt Rudzki Werke uruchomił fabrykę. Pracę w nim znalazła część nieobjętych ewakuacją i mobilizacją robotników Wydziału Mostowego. Czas pracy trwał 10 godzin. Za godzinę płacono 50 fenigów dniówki, czyli 5 marek dziennie. Były to płace głodowe wobec panującej powszechnie drożyzny. Fabryka w tym czasie odbudowała zniszczone mosty, pracę tę prowadziła, nieraz w bardzo trudnych warunkach. W wyniku ewakuacji do Rosji pozbawiono ją co wartościowszych i nowocześniejszych maszyn, często w trakcie prac posługiwała się drewnem. Na polecenie władz niemieckich zbudowała na miejscu zniszczonego przez Rosjan mostu na Wiśle pod Płockiem w ciągu 5 miesięcy od grudnia 1915 do początku maja 1916 roku. Następnie uczestniczyła w rozbiórce i uprzątnięciu części zniszczonych 4 środkowych przęseł mostu, także w montażu prowizorium mostowego na miejsce zniszczonych przęseł mostu księcia Poniatowskiego. A Chruścielewski montaż prowizorium mostowego w miejsce zniszczonych przęseł mostu Poniatowskiego. Przegląd techniczny numer 11 z 11 marca 1924 roku. W trakcie okupacji niemieckiej fabryka zbudowała most na Rawce 1916, most pod Rokitną 1916, most przy Twierdzy w Brześciu Litewskim 1918, most kolejowy na Niemnie 1917, most kolejowy na trasie Łuków-Lubartów pod miejscowością Beldno 1918. W fabryce w Mińsku produkowano wąskotorowe wagoniki dla artylerii, wagi kolejowe, a także wykonano suwnice dla magistratu Białegostoku. Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, oddział w Otwocku, posiada plany powyższych mostów i produktów z okresu 1915-18. W fabryce w roku 1918 zatrudnionych było około 600 robotników. Robotnik numer 50 z 31 stycznia 1919 roku. Dzięki staraniom dyrekcji fabryki, która wyjednała zgodę wojskowych władz niemieckich w listopadzie 1915 roku, w opustoszałym baraku pozostałym po wojskach rosyjskich umieszczono szkołę fabryczną. Urządzono klasy dla uczniów i zaopatrzono w odpowiedni sprzęt. Naukę w tej szkole pobierali nie tylko młodzi robotnicy z fabryki Rudzkiego, lecz i młodzież męska miasta i najbliższej okolicy. S. Nowakowska, krótki zarys dziejów szkoły podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. Rocznik Mińsko-Mazowiecki, zeszyt 3, 1995-1996 rok, strona 122. Na bazie tej szkoły powstała najstarsza w Mińsku szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika. Inne zakłady przemysłowe Królestwa w czasie I wojny nie zostały po roku 1915 uruchomione, nawet te, w których ocalały urządzenia. Wyjątek stanowiły przedsiębiorstwa wykonujące zamówienia wojskowe. Do nich należała fabryka Rudzkiego w Mińsku Mazowieckim. Według szacunków Ireny Kostrowickiej w Warszawie ze 155 fabryk czynnych w czerwcu 1915 roku we wrześniu w ruchu pozostało 55, a liczba zatrudnionych robotników spadła do 25%. W następnym okresie sytuacja przemysłu jeszcze się pogorszyła. Władze niemieckie odnosiły się niechętnie do prób uruchamiania zakładów produkcyjnych w Królestwie. Początkowo do Niemiec wywożono surowce zgromadzone w składach fabrycznych. Na wiosnę 1916 rozpoczęło się rekwirowanie maszyn i urządzeń przemysłowych. I. Kostrowicka, Z. Landau, Historia, strona 239-240. Fabryka w Mińsku, a właściwie to, co z niej pozostało po ewakuacji, nie została dotknięta rekwizycjami niemieckimi. Uznano ją bowiem za zakład mogący realizować zamówienia wojskowe. Skala prowadzonych robót była niewielka, to jednak praca w fabryce zapewniała jaki taki byt zatrudnionym w niej ludziom. W listopadzie 1918 roku fabryka została zamknięta i przez prawie pół roku nie podejmowała żadnej działalności produkcyjnej. Odtworzenie produkcji w zrujnowanym przez wojnę kraju nie było sprawą łatwą ani prostą. Zarząd towarzystwa obawiał się bowiem ryzyka związanego z uruchomieniem nieczynnej fabryki. Niepewna bowiem sytuacja polityczna, reformy socjalistyczne rządu Moraczewskiego Powstanie rad robotniczych, także w Mińsku, zagrożenie ze strony bolszewickiej Rosji rodziło obawy, że włożony przez towarzystwo w uruchomienie kapitał może przepaść. Nie były to obawy bezpodstawne. O konsekwencjach unieruchomienia fabryki w Mińsku pisał nieznany autor artykułu zamieszczonego w Robotniku. Fabryka znajduje się w zupełnym porządku. Fabryka może wyrabiać żelazne mosty, kubełki, łóżka, kociołki dla wojska i tym podobne wyroby żelazne. W magazynach znajdują się materiały pozostawione przez Niemców. Przeszło 600 robotników pozostaje bez pracy, przymierając głodem, ale dyrekcja nie myśli o uruchomieniu zakładu. Robotnik numer 50 z 31 stycznia 1919 roku. Zakład jednak został uruchomiony i istnieje do chwili obecnej. W Polsce niepodległej fabryka zaczęła pracę dla wzrastających potrzeb odbudowującego się kraju, szczególnie zniszczonej przez okupantów komunikacji. Po blisko półrocznym przestoju, jak mówi o tym dokument archiwalny z 24 maja 1919 roku, fabryka jest czynna i zatrudnia 66 osób. Przed wojną około 1000. Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, oddział w Otwocku, Akta Miasta Mińska Mazowieckiego, numer 102. K11. Statystyka. W sposób dobitny współczesny inżynier Marek Rybak w swojej książce poświęconej budownictwu mostowemu stwierdza, może to paradoks, ale powstanie niepodległego państwa polskiego było niekorzystne. Skurczył się rynek. Możliwości ekspansji również. Fabryka dostosowała się jednak szybko do nowej sytuacji. Była obecna i czynna przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego na wszystkich ważnych budowach. M. Rybak, Dzienniki, cytat, strona 28. Łatwiej byłoby wymienić budowy większych mostów, w których firma by nie brała udziału, niż te, w których uczestniczyła firma Karucki Spółka. Po pierwszej wojnie światowej fabryka rozszerzyła asortyment produkcji o turbiny wodne dla elektrowni oraz urządzenia dźwigowe. W tym okresie wprowadzono w fabryce nowocześniejsze urządzenia i maszyny. Wprowadza w 1922 roku jako pierwsza w Polsce spawalnictwo przy budowie mostów i konstrukcji stalowych według metody opracowanej przez profesora Politechniki Lwowskiej inżyniera Stefana Bryłę. Metodę tę zastosowano w 1924 roku przy budowie wieżowca w Warszawie Prudential, obecnie Hotel Warszawa. Czy przy budowie w latach 1927-28 pierwszego w Europie spawanego mostu drogowego na rzece Słudwi pod Łowiczem. W okresie międzywojennym ważniejszymi obiektami zbudowanymi przez fabrykę były odbudowa wiaduktu i mostu Poniatowskiego, budowa drugiego mostu kolejowego w Warszawie, budowa konstrukcji dworca głównego w Warszawie, radiostacja w Raszynie, Warszawa 1, system antenowy składający się z 10 stalowych masztów o wysokości 127 metrów, rozmieszczonych wzdłuż linii prostej na dystansie 4 kilometrów. System antenowy Warszawa 1, a także budowa mostów w Płocku, Dęblinie i w Poznaniu. Fabryka podejmowała się budowy dźwigów portowych dla portu gdyńskiego oraz słupów trakcyjnych dla kolejowego węzła warszawskiego. Towarzystwo Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych Karucki Spółka w roku 1927 zmieniła nazwę na Towarzystwo Przemysłu Metalowego Karucki Spółka Akcyjna. 3. Fotografie. Fotografia pierwsza. System antenowy Warszawa 1. Fotografia druga. Akcje o nominale 50 zł Towarzystwa Przemysłu Metalowego Karucki, spółka akcyjna. Fotografia trzecia. Karta reklamowa Towarzystwa Przemysłu Metalowego Karucki, spółka akcyjna. Warszawa, ulica Fabryczna 3. Opis pocztówki. Karucki spółka akcyjna, wybudowało w Warszawie dom stalowy architekta A. Schmidta. Patent zgłoszony. Płaszczyzna zabudowana 69 metrów kwadratowych. Można zobaczyć przy ulicy Grochowskiej dojazd tramwajem numer 24 do końca linii. W okresie pomyślnej koniunktury w 1928 roku fabryka zatrudniała około 800 robotników na 3 zmiany. W tym czasie zarząd towarzystwa zakupił 40 hektarów ziemi w Barczącej w odległości 4 km od Mińska przy torze kolejowym na dalszą rozbudowę fabryki. W latach kryzysu 1930-1933 nastąpiło obniżenie produkcji i redukcja zatrudnionych do kilkudziesięciu osób. W 1934 zarząd likwiduje całkowicie swoje zakłady w Warszawie, przenosząc pozostałe urządzenia do Mińska. Od 1935 stopniowo wzrasta zatrudnienie, osiągając w 1939 roku cyfrę 600 osób. We wrześniu fabryka była bombardowana przez lotnictwo hitlerowskie. W okresie okupacji 1939-44 uruchomiono część działu mechanicznego i konstrukcyjnego. Fabryka znalazła się pod zarządem niemieckiej firmy Krupp Stahlbau. Produkowano tu m.in. części dla wyrzutni pocisków V1 i V2. W roku 1944 Niemcy przed swą ucieczką wysadzili w powietrze maszyny, dźwigi i komin fabryczny. Po wojnie majątek firmy Karucki Spółka został przejęty przez państwo. W dniu 25 kwietnia 1945 roku na bazie przedsiębiorstwa powstała organizacja Mostostal oraz zespół robót kesonowych. W 1948 roku Towarzystwo Przemysłu Metalowego Karucki, spółka akcyjna, zostało oficjalnie zlikwidowane. Fabrykę w Mińsku Mazowieckim przejęło państwo. Od roku 1952 zakład nosi nazwę Fabryka Urządzeń Dźwigowych Przedsiębiorstwo Państwowe Mińsk Mazowiecki. Jest zakładem specjalizującym się w produkcji suwnic i dźwigów różnych typów. 2 stycznia 1995 roku fabryka została jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Zakład zmienił nazwę na Fabryka Urządzeń Dźwigowych, spółka akcyjna w Mińsku Mazowieckim. We wrześniu 1995 roku Skarb Państwa zachowuje 25% akcji, włączył spółkę do 12 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI. Pracownicy otrzymali 15% akcji. Fabryka Urządzeń Dźwigowych SA w Mińsku Mazowieckim jest jednym z najstarszych polskich przedsiębiorstw przemysłu metalowego, istniejącym nieprzerwanie od roku 1858 do dnia dzisiejszego, a jej wyroby są praktycznie obecne w każdym większym zakładzie przemysłowym w Polsce, a także są znane na świecie. Mosty, które przyniosły fabryce największą sławę, są użytkowane do dnia dzisiejszego. Największy z nich, most kolejowy na Amurze w Chabarowsku, jest świadectwem dni świetności i chwały fabryki w latach 1898-1913. Kiedy konstrukcje w niej wytwarzane były znane w całym olbrzymim Imperium Carskim, od Sosnowca aż po Daleki Wschód. Kiedy też dawała utrzymanie 1000 w niej zatrudnionym robotnikom. Do momentu pobudowania fabryki Rudzkiego Mińsk Mazowiecki był ośrodkiem władzy powiatowej. Znajdujące się w nim drobne zakłady rzemieślnicze zaspokajały potrzeby rynku lokalnego, głównie lokalnego rolnictwa. Wraz z powstaniem nowoczesnej jak na tamte czasy fabryki znacznie wzrosła liczba mieszkańców miasta. Pierwsi pracownicy w liczbie 450 wraz z rodzinami pochodzili z Warszawy. Zmieniło to strukturę społeczną miasta, gdzie dotychczas dominowali drobni rzemieślnicy i kupcy, obok nich pojawili się wykwalifikowani robotnicy wielkoprzemysłowi. Robotnicy fabryki uczestniczyli w wydarzeniach rewolucji 1905 roku. Przed samą pierwszą wojną światową fabryka Rudzkiego zapewniała utrzymanie około 1000 zatrudnionym w niej robotnikom, przy liczbie mieszkańców Mińska sięgającej około 6000. Dzięki istnieniu fabryki Mińsk Mazowiecki stał się w bardzo krótkim czasie znanym ośrodkiem przemysłu metalowego. Słynnym przede wszystkim z konstrukcji i budowy mostów w całym Królestwie Polskim, Cesarstwie Rosyjskim. W okresie od 1890 do 1920 Firma K. Rudzki Spółka zrealizowała łącznie 24 tysiące metrów bieżących stalowych mostów kolejowych, 5 tysięcy metrów bieżących mostów drogowych, 600 stacji wodociągowych i ułożyła 2 miliony metrów rur wodociągowych. Wśród mostów zbudowanych w tym okresie było 30 dużych o rozpiętościach od 200 metrów do 1000 metrów. Do szczególnie ciekawych rozwiązań należy zaliczyć mosty budowane przez fabrykę na rzekach Amur, długość 2596 metrów, Dźwina, długość 1275 metrów. Wielu zatrudnionych w fabryce robotników pochodzących z Mińska zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe, wielu z nich miało także okazję uczestniczyć w budowach prowadzonych przez fabrykę nawet w najdalszych końcach Imperium Carskiego. Mińsk Mazowiecki, gdyby nie fabryka Rudzkiego, pozostałby zapewne małym, prowincjonalnym miasteczkiem bez perspektyw na dalszy rozwój. Czytał Patryk Bartoszewski.